Szkoda czasu na złe seriale.
Anna Piekutowska.
I Zuza Piechowicz. Po urlopie jesteś. To chyba tylko dlatego się zgodziłaś na dzisiejszy temat.
Tak, i chyba to stanie się naszą tradycją, że co jakiś czas w programie zagłębiamy się w świecie seriali superbohaterskich, za którymi ja nie przepadam. No i właśnie dzisiaj znowu nadszedł ten moment. Będzie świat i DC, i świat Marvela, i komiksy, i podróże w czasie, i superbohaterowie, którzy wcale chyba nie są tacy super.
Ten brak entuzjazmu w głosie jest wręcz obraźliwy dla osób takich jak ja, które są fanami, fankami superbohaterów, ale dzisiaj mamy takich superbohaterskich outsiderów, ponieważ żaden z tych seriali, o których dzisiaj rozmawiamy, nie jest taką typową opowieścią superbohaterską, czyli żadnych Supermanów, Batmanów, czy nawet Daredevilów w naszych serialach dzisiejszych nie ma.
Zaczynamy odcinek o serialach o superbohaterach.
W rozrywce nastała era seriali. Powstaje coraz więcej nowych produkcji. Jedne lepsze, inne gorsze. Szkoda czasu na złe seriale. Szkoda czasu na złe seriale to podcast, w którym Anna Piekutowska i Zuzanna Piechowicz polecają produkcje warte uwagi.
I zaczynamy optymistycznie, a przynajmniej ja jestem nastawiona optymistycznie do serialu The Boys. Druga jego odsłona wylądowała dosłownie kilka dni temu na Amazon Prime Video. To jest serial superbohaterski, który jako pierwszy w historii, i to już mówiłam właśnie przy tym mikrofonie i w tej audycji.
No nie przy tym mikrofonie. Chciałam powiedzieć.
Przy tym mikrofonie szkoda czasu serialowym, a nie przy mikrofonie w studiu, bo jesteśmy u siebie w domach i nagrywamy to, a nie tak jak wcześniej widywałyśmy się w nagraniowym studiu Radia Tok FM. No ale powiedzmy o serialu, bo to dużo ciekawsze niż nasze pandemiczne problemy z nagrywaniem. No to jest jazda bez trzymanki. The Boys jest serialem bez trzymanki, w którym superbohaterowie właściwie są tymi złymi.
Właściwie są ludzcy, ja mam takie wrażenie, bo nie wszyscy są tymi złymi.
Nie, oczywiście. Mamy tutaj Starlight, która jest bohaterką, z którą da się sympatyzować, natomiast jako tako superbohaterowie są wytworem wielkiej amerykańskiej korporacji, która zajmuje się nie tylko chronieniem świata i zatrudnianiem takiej siódemki, mistrzowskiej siódemki wybranej z wielu superbohaterów, którzy żyją na całym świecie, ale chyba jednak głównie w Stanach Zjednoczonych. Ale też ta korporacja na przykład produkuje leki, jest firmą farmaceutyczną. Sami superbohaterowie są bardzo medialni, mają swoje filmy, mają swoje seriale, a mają nawet swoją sektę.
Mają swoje koszulki, gadżety, billboardy, czyli właściwie jest to taka parodia, no nie parodia, ale pewnego rodzaju krytyka tego, co właściwie się dzieje z superbohaterami i całego tego przemysłu korporacyjnego, bo w tym serialu superbohaterowie to tacy zdegenerowani celebryci.
Najgorszą postacią tego serialu jest, uwielbiam to słowo, to polskie tłumaczenie jego przydomku superbohaterskiego, Ojczyznosław, który jest mistrzem, jest takim ojcem, opiekunem, główną postacią, ale również też najpotężniejszym superbohaterem z całej siódemki. No i jest to człowiek wybitnie, jest hipokrytą, próbuje się utrzymać na swoim stanowisku za wszelką cenę, również za cenę tego, że potrafi rozdać ten tajemniczy czynnik, który sprawia, że są superbohaterami innym osobom, żeby z nim walczyć, przeciwnikom Stanów Zjednoczonych. No a do tego jest właśnie szefem sekty. Absurdalny w ogóle pomysł, ale to się jednak mimo wszystko trzyma kupy w tej historii.
Homelander, bo tak jest nazywany w serialu. Ja nie jestem taką fanką tego polskiego tłumaczenia.
To jest piękne słowo.
Piękne słowo, ale mi pasuje trochę, ponieważ w tym sensie, że on jest do głębi duszy amerykańskiej, bo to jest taki bohater to właściwie jest, znaczy człowiek z supermocami, który jest pomieszaniem Supermana i Kapitana Ameryki i wszystkiego tego, czym miały być te postaci dla amerykańskiej popkultury i czym były w komiksach. To jest też ciekawe, bo niesamowity jest aktor, który gra Homelandera, Anthony Starr, jest po prostu w tej kreacji porażający. to, jak on patrzy nawet, jak się porusza, to jest niepokojące, to jest przejmujące. W tym sezonie mamy też sytuację, w której Homelander zaczyna realizować się w roli ojca, tak to nazwijmy. I to też jest niesamowicie przejmujące i takie przerażające. To znaczy, ja siedziałam przed ekranem i myślałam sobie, jak ochronić tego chłopca. Też mam takie poczucie, my widziałyśmy 3 odcinki tego serialu, bo każdy kolejny będzie się co tydzień w piątki pojawiał na Amazon Prime Video, na tę platformę, że właściwie jest bardzo dużo wątków, które rozpoczęli twórcy w tym sezonie i ja się trochę obawiam, czy oni z tego wszystkiego wyjdą, czy rozsupłają te wszystkie historie i czy wybiorą te najciekawsze. Właściwie, czy już wybrali, bo przecież serial już jest nakręcony.
No tak, i teraz pora wprowadzić trochę więcej fabuły chyba, to jest ten moment, tak mam, tak myślę.
Jedziesz.
Bo my tak o tych superbohaterach, a przecież to nie oni są najważniejsi w ogóle. Ten serial na samym początku, jak się pojawił rok temu, był reklamowany w trailerach i w ogóle też w każdej praktycznie recenzji przewijała się taka słynna scena, jak dziewczynę Hughiego, czyli naszego głównego bohatera, którego gra Jack Quaid, rozwala jeden z superbohaterów. Rozwala, dosłownie rozwala, po prostu Huey, trzymając się za ręce ze swoją dziewczyną, właściwie trzyma wyłącznie jej ręce, dlatego że jeden z superbohaterów obdarzony nadludzką szybkością wpada w nią i rozbija ją po prostu na
tysiące kawałków. I tutaj dochodzimy do jednego ważnego elementu tego serialu. Ta przemoc jest kreatywna, niedorzeczna, absurdalna. I myślę, że wszystkim fanom tego sposobu wyrazu, na przykład z Gry o Tron, kreatywność twórców w tym zakresie w The Boys odpowiada. Będzie się podobało, prawda? Bo to jest naprawdę momentami... Ja nie pamiętam, kiedy ostatni raz widziałam tyle rozrywanych, miażdżonych, wykręcanych...
Wybuchających głów.
Tak. I wnętrza wieloryba.
Właśnie, ja bym nie powiedziała, że to jest krew w stylu Gry o Tron.
To są bebechy.
To jest krew w stylu Quentina Tarantino.
A, tak,
to jest
rację.
Krew, która widać, że jest keczupem.
Tak, tak.
Nie jest to krew, która będzie się śniła komuś po nocach, ale rzeczywiście wchodzenie w takie różne gore, zagrywki ze świata może horrorów niższej klasy jest tutaj bardzo widoczne i też nie pozbawione poczucia humoru, bo The Boys są serialem, który bardzo mocno czerpie z popkultury. Przypominam tylko, jak Billy Butcher, czyli sojusznik Hughiego, który ma podobną historię za sobą i też ma napięku z superbohaterami i razem tworzą taką trochę nieudacznikową, nieudolną grupę, która próbuje zwalczyć no właściwie najpotężniejszą korporację, najpotężniejszą organizację na świecie. No już można się domyśleć, że nie idzie to jakoś szczególnie sprawnie i sprytnie. Dostają swoją sojuszniczkę Starlight i to właściwie jest fabuła pierwszego sezonu, fabuła drugiego się rozbudowuje właśnie w tę stronę, konflikt się zaognia, nasi główni bohaterowie i ci, z którymi sympatyzujemy, schodzą do podziemia, ale są też nowi bohaterowie.
To jest na poziomie fabuły, ale dla mnie jest ciekawy wydźwięk tego serialu, ponieważ dlaczego on jest ciekawy? Mamy krytykę korporacji, krytykę wielkiego biznesu. On jest bardzo antykapitalistyczny i antykonsumpcjonistyczny, ten serial, ponieważ on pokazuje taki owczy pęd za sławą, za idolami. Tam nawet niektórzy superbohaterowie mają takie cechy bardzo konkretnych celebrytów. To w internecie się głowią różni fani, różne fanki, kto przedstawia kogo i jak to działa. Mamy też, mamy tego Homelandera, który jest liderem, ale tak naprawdę szefem jest ktoś inny i bardzo pięknie w jednej ze scen tych pierwszych odcinków udowadnia, natomiast to szef korporacji VOD, czyli tej korporacji, która jest, powiedzmy tak, zatrudnia siódemkę, tej roli świetny Giancarlo Esposito, który jest znany fanom Breaking Bad jako Gus Fring, czyli ten boss narkotykowy, którego przykrywką było prowadzenie fast foodu.
Aktor, który został stworzony do tego, żeby grać czarne charaktery.
Tak, i jak zobaczyłam w internecie jego prywatne zdjęcia, który się uśmiecha, to czułam pewnego rodzaju niepokój. Więc ten serial jest mocno o tym, że to pieniądze dają władzę, że właściwie one korumpują, że że one niszczą i właściwie nikt w tej siódemce nie jest też szczęśliwy. To jest też puenta tego serialu, że oni są bogaci, piękni, sławni, mają niesamowite kontrakty, robią ważną pracę teoretycznie, bo teoretycznie ratują ludzi i Amerykę przed różnymi niebezpieczeństwami, a tak naprawdę są sfrustrowani, nieszczęśliwi, są uzależnieni, mają bardzo dużo traum i właściwie to jest bardzo smutny serial.
Ale z drugiej strony to jest serial, który podaje wszystko w bardzo ostrych przyprawach dobrego humoru, złośliwości, bo ja uważam, że on porusza te tematy, o których ty mówisz, ale wyśmiewając i nabijając się z pustoty stojącej za światem celebryckim, czy poruszając jakieś bardzo bieżące tematy, a jednocześnie pokazując, że często to są jakieś zwykłe frazesy, za którymi nic nie stoi. Jest nowa bohaterka, o której myślałam, że powiesz przed chwilą, jak wywołam nowych bohaterów, czyli Stormfront, która dołącza do siódemki, zastępując jednego z poprzednich superbohaterów, która pozuje na taką wyemancypowaną feministkę, która mówi: dziewczyny są super, girl power, kobiety rządzą światem i tak dalej. Robi fantastyczny wykład na temat tego, dlaczego największym superbohaterem na świecie jest Pippi Pończoszanka, który przemówił do mojej wyobraźni absolutnie. A jednocześnie jest po prostu cyniczna i zakłamana. Więc jestem bardzo podekscytowana pod tym, co nas czeka w drugim sezonie i nie wiemy, czy będzie trzeci, czy nie będzie, ale ja na pewno będę go oglądała z ogromną uwagą.
Teraz ja zapisuję ten dzień, kiedy powiedziałaś, że będziesz oglądała serial bohaterski z ogromną uwagą. W pamiętniku sobie zapisuję i będę obchodzić
rocznicę. Nie wyzłośliwiaj. Nie wyzłośliwiaj się naprawdę, bo ja od początku mówiłam, jak nagrywałyśmy odcinek, kiedy miałyśmy pierwszy sezon, to też mówiłam, że ten to serial prawda. Mi się podoba. Więc jestem konsekwentna.
Ale twórcy też są konsekwentni i robią naprawdę świetny serial. The Boys, do zobaczenia na Amazon Prime Video. W naszym zestawieniu dziwnych superbohaterów nie mogło zabraknąć tego serialu, który ja bym określiła jako family drama. Czyli właściwie to jest serial, który opowiada o trudnych relacjach rodzinnych, opowiada o tym, jak skomplikowane są relacje rodzinne oraz jak traumy z dzieciństwa bardzo wpływają na życie dorosłe. Chodzi o drugi sezon serialu The Umbrella Academy, ten serial do obejrzenia na Netflixie. I co? I to jest serial, którego twórcą jest Gerard Ware i Gabriel Ba. I to już fanom seriali superbohaterskich i w ogóle tego typu seriali powinno wiele powiedzieć, bo to są słynni twórcy, jakościowi twórcy. Pamiętam, że jak rozmawiałyśmy pierwszy raz o tym serialu, o pierwszym sezonie, to ja byłam dużo bardziej podekscytowana niż ty tą historią, gdzie jeden człowiek w 1989 roku adoptuje kilkoro dzieci z całego świata, łączy ich jedno, każdy z nich ma jakiegoś typu niezwykłe zdolności.
Tak, ubiera ich w dziwne mundurki, nazywa ich Akademią Parasolki, The Umbrella Academy właśnie tytułową, i wyrastają oni na dość mocno neurotyczne rodzeństwo, które niezbyt za sobą przepada jednak w większości, które jest dosyć dziwaczne, każdy z nich ma inne umiejętności, nie są to takie, można powiedzieć, zwykłe umiejętności superbohaterskie, bo na przykład mamy jedną z bohaterek, Allison, która mówi, że coś o czymś słyszała i to się nagle wydarza, więc na przykład mówi do policjantów: mam plotkę, że sobie stąd poszedłeś, i on sobie stąd idzie. Bardzo niespotykana jak na klasyczne umiejętności superbohaterskie moc. I pierwszy sezon koncentrował się właśnie na wielkim powrocie całej ekipy siódemki do swojego ojca,
Na pogrzeb,
tak. Wreszcie spotykają się w swoim domu rodzinnym po tym, jak się rozstali z wielkim hukiem. A teraz, jak już mamy drugi sezon, to przenoszą się w czasie i te przenoszą się w czasie zostanie z nami nie tylko na ten serial. Mam wrażenie, że przenoszenie się w czasie to jest jedna z najważniejszych rzeczy w świecie superbohaterskim ostatnio.
Przenoszą się w czasie, ponieważ jeden z rodzeństwa, zwany 5, ma taką umiejętność, że potrafi przenosić się w czasie, a przenoszą się w czasie w różne momenty, ale w lata 60. do Dallas i teraz od razu dzyń, dzyń, dzyń. W większości osób się włącza dzwoneczek, który mówi tak, jednym z ważnych etapów, momentów tego serialu będzie kwestia zabójstwa Kennedy'ego. Trafiają tam w różnych momentach, organizują sobie życie, ponieważ nie wiedzą, że są gdzieś w swoim zasięgu. W pewnym momencie ten sezon się skupia wokół tego, że oni się odnajdują. Allison, która jest czarna, wychodzi za mąż, za aktywistę, staje się aktywistką na rzecz walki z rasizmem. Oczywiście jest to bardzo trudne, bardzo brutalne w latach 60. w Stanach Zjednoczonych. Powiedziałam to tak, jakby teraz to nie było trudne i brutalne. No ale wtedy miało to swój zryw i do kwestii rasizmu też wrócimy jeszcze dzisiaj
tak.
W tym odcinku. Klaus, czyli taki, właśnie ta jego moc jest dziwna, ponieważ on rozmawia ze zmarłymi.
Tak, Klaus zostaje szefem sekty, ale to nie ze względu na jego supermoce, tylko ze względu na jego osobowość bardzo ekscentryczną.
Ktoś trafia do zakładu, do szpitala psychiatrycznego, inny członek rodzeństwa staje się takim mięśniakiem szefa mafii, też ciekawego, ponieważ tego samego szefa mafii, który został skazany później za zabójstwo zabójcy Kennedy'ego, więc to wszystko się zapętla. W pewnym momencie trafia do tych lat 60. właśnie 5 i zaczyna to rodzeństwo zbierać, aby uratować świat, bo to jest wspólny wątek.
I zresztą też wątek z pierwszego sezonu.
Tak. Ale muszę powiedzieć, nie wiem, co ty na ten temat myślisz, ale Aidan Gallagher, który ma 17 lat, a który gra 5 i to wiadomo z fabuły, ale on jest właściwie staruszkiem, który jest uwięziony w ciele dziecka. Bardzo skomplikowana kwestia, która jest rozwinięta w tym serialu i jakby logiczna, ale on gra to tak niesamowicie, że ja mam wrażenie, że on ma ruchy człowieka, mężczyzny dorosłego i starszego, że on nie tylko ton głosu, sposób wysławiania się, ale właśnie ruchy, jakieś gesty są tak nieadekwatne do tego, że on jest nastolatkiem i są tak wystudiowane i dopracowane, że naprawdę mam nadzieję, że on kilka ciekawych nagród za to zgarnie.
Wiesz, ja mam cały czas, jak oglądam tę jego postać, bo miałam podobne przemyślenia jak ty, ale zupełnie poszłam w inną stronę, bo jest taki dokument, Dzieciaki z show biznesu, można go obejrzeć na HBO, który pokazuje, jak nastoletnie albo właśnie dziecięce gwiazdy aktorskie miały okropne problemy, traumy i mierzyły się z też nękaniem, problemami psychologicznymi i tak dalej, wieloma różnymi rzeczami, które wynikały z ich wczesnej kariery aktorskiej. Jak patrzyłam na niego, to tak trzymam bardzo kciuki za tego aktora, żeby nie zmierzył się z tym wszystkim, bo naprawdę w wieku nastoletnim gra dojrzałego faceta. Mam nadzieję, że przynajmniej tak go nie traktują na planie inni, bo zresztą bardzo polecam ten dokument Dzieciaki z show biznesu, bo pokazuje, że wielu takich gwiazd, które my też pamiętamy z najpopularniejszych filmów.
Znaczy wiesz, Aidan Gallagher to jest aktor, który zaczynał swoją karierę na tym kanale Nickelodeon. I uwaga, w serialu Nicky, Ricky, Dicky, Dawn.
Nie widziałam nigdy, a ty?
Ja też nie. Jakoś mi ominęło. Jakoś ten Nickelodeon nie trafia na jako mój pierwszy wybór, ale to jest bardzo ciekawe, bo zobacz, Zendaya też przeszła z właśnie tego typu kanałów. Tak. I stała się dojrzałą aktorką, która świetnie zagrała w Euforii, więc to jest też bardzo ciekawy wątek tego, jak ci aktorzy, którzy grali właśnie w takich właśnie Disney Channel, Nickelodeon, w tych wszystkich takich bardzo dziwnych produkcjach z perspektywy osoby dorosłej, później po prostu dojrzewają i, znaczy dojrzewają, nawet nie dojrzewają, ale jakoś aktorsko dojrzewają na tyle, żeby właśnie funkcjonować w takich dorosłych, bardzo interesujących produkcjach. Chociaż może porównanie jest też na wyrost, no bo Zendaya jest tam 7 lat starsza od tego aktora, o którym teraz rozmawiamy, ale wracając do The Umbrella Academy.
Mam do ciebie pytanie. Mhm. Bo jest,
już się boję.
Jest tak, naprawdę. Że od kilku dni, nie, to jest od kilku tygodni. Od kilku tygodni The Umbrella Academy, ten drugi sezon, nie schodzi z listy najbardziej oglądanych seriali na świecie. Nie tylko na Netflixie, tylko w ogóle. Wszyscy go oglądają, wszyscy się nim ekscytują. I ty mi powiedz dlaczego.
Nie rozumiem.
Znaczy, dla mnie The Umbrella Academy, które mi się bardzo podobało i drugi sezon też mi się bardzo podobał, wydaje mi się, że zobacz, to jest serial nie tylko o superbohaterach. Tak jak większość seriali, o których dzisiaj rozmawiamy, jest serialem o czymś więcej. Ponieważ to jest serial o czymś, co właściwie, z czym większość z nas może się w jakiś sposób identyfikować. Czyli o dysfunkcyjnych rodzinach i o dziwnych relacjach niepokojących albo spędzających sen z powiek, rodzinnych relacjach, które jednocześnie są jakimś clue, jakimś sensem, czymś ważnym, czymś definiującym oraz jakimś takim finalnym odniesieniem się. Wiesz, ja oglądałam to, ja wiem, że to nie jest wybitny serial. To nie jest Watchmen, o którym będziemy jeszcze dzisiaj rozmawiać. To jest serial, który jest dobrą rozrywką, porządną rozrywką, nieźle zagraną, z częścią humoru, bo tam jest humor, tam są takie sceny, gdzie naprawdę ten humor sytuacyjny jest dobrze wykreowany, dobrze opowiedziany. I mnie ta historia wciągnęła i oglądałam odcinek za odcinkiem, czekając, co będzie dalej, i bardzo, bardzo czekam na trzeci sezon.
No ja nie mam takiego poczucia, że to był serial, który naprawdę jakoś tam głęboko eksploruje problemy rodzinne. Jednak jeśli chodzi o rodzinne problemy...
Ale ja nie mówię, że głęboko.
Akurat jeśli...
To nie jest Sierpień w hrabstwie Osycz, mm-hmm. Wiesz, to nie jest ten poziom, ale to jest coś... Kto ma rodzeństwo, ten wie, że rodzeństwo czasem cię tak wkurza, że możesz po prostu stanąć i rozszarpać. I to jest naturalne. I to jest właściwie o tym serial.
No ja się jednak, pomimo tego, że równie daleko mi do multimilionerów, co do superbohaterów, to jednak bardziej identyfikuję się z relacjami w Sukcesji. Ja jednak mam wrażenie, że w tym drugim sezonie trochę twórcy się pogubili czasami. Czasami wpadli na jakieś ryfy logiczne. Tak, coś mi tutaj nie grało. Nie znoszę Ellen Page w tym serialu. Tak jak bardzo ją lubię, jest jedną z moich ulubionych aktorek, tak naprawdę Vania, kreowana przez nią w Umbrella Academy.
To prawda.
Jest po prostu nie do zniesienia. I naprawdę bardzo, bardzo się starałam powiedzieć coś pozytywnego na koniec o tym serialu. O, już wiem, tak. Lila, nowa bohaterka, tego, która się pojawia w nowym sezonie, jest bardzo ciekawa, pozytywna, intrygująca i cały jej wątek śledziłam, no, po prostu obgryzając paznokcie. Ale tak w ogóle to jak nie trzeba, nie ma się jakiegoś wielkiego poczucia, to można sobie moim zdaniem ten serial spokojnie ominąć.
A ja myślę, że jeżeli lubi się taką porządną popkulturę, ale bez oczekiwań, że to będzie filozoficzny twór, to z wielką przyjemnością można. No jest powód, dla którego to jest tak popularny serial.
Ale kilka jeszcze, jak ty powiedziałaś, filozoficznych wątków dzisiaj będzie, więc możemy zostawić The Umbrella Academy. Drugi sezon już jest na Netflixie do obejrzenia razem z pierwszym. Serial, który można nazwać najdziwniejszym, który wyprodukowało uniwersum DC, serial Doom Patrol o drużynie tak zwanego szefa, doktora Nilsa Caldera, którego gra zresztą Timothy Dalton, nie lada gratka. I to jest taka opowieść o superbohaterach trochę nieudanych. Co ty myślisz?
Nieudanych superbohaterach, czy nieudany serial?
Jedno i drugie.
No tak, tak, zgadzam się z oboma stwierdzeniami, bo rzeczywiście Doom Patrol to jest o takich superbohaterskich nieudacznikach. To jest tak, że to jest serial bazujący na komiksie DC pod tym samym tytułem i bardzo podobna historia jest z Marvela, jak to się zdarza, czyli X-Meni. Jak zna się X-Menów i dorzuci się tego, że są dużo bardziej wykolejeni i dużo bardziej nieszczęśliwi, to właśnie wyjdzie Doom Patrol.
To główni bohaterowie są osobami, które nabyły swoje umiejętności w drodze traumy, dramatycznego wypadku, jakichś wydarzeń bardzo nieprzyjemnych i których tak zwany szef poskładał do kupy, wymyślił na nowo i chciał stworzyć z nich właśnie taką drużynę herosów, co mu zupełnie nie wyszło. Oni sobie nie radzą z tymi mocami, w ogóle nie chcą być w tych ciałach często, w których są i w których, do których trafili. Ten serial chyba z zasady miał być zabawny, mnie natomiast jego humor trochę irytuje, ale trochę się dziwię tobie, bo pamiętam, jak rozmawiałyśmy o nim pewnie z rok temu i ty byłaś zachwycona pierwszym sezonem.
Pierwszy sezon bardzo mi się podobał i ja lubię niestandardowe historie superbohaterskie, ale mam wrażenie, że drugi sezon... Ja nie wiem, o czym jest ten drugi sezon właściwie. Ja nie rozumiem, po co on jest. To znaczy, co on ma opowiedzieć, o co chodziło twórcom, żeby opowiedzieć właśnie w ten sposób tę historię. Mam wrażenie powtórzenia pewnych wątków z pierwszego sezonu oraz po prostu skomplikowania i doprowadzenia do absurdów różnych postaci z drugiego sezonu. Mamy na przykład taką postać, która jest, jest człowiekiem, który potrafi się przenosić w czasie i ma zamiast głowy ma zegar.
I który uważa, że najwspanialsze, co się wydarzyło na świecie w ogóle w historii, to są wrotki.
I disco. Disco na wrotkę.
Tutaj akurat może ma rację.
Zostawmy ten wątek, to na inną rozmowę. Ale ja, wiesz co, oglądałam to i mimo, że cenię na przykład aktorów z tego serialu, bo tam jest i Diane Guerrero, czyli ta aktorka, którą znamy z Orange is the New Black, i jest April Bowlby, która miała taką rolę na przykład w serialu 2,5, gdzie grała taką bardzo niemądrą żonę jednego z bohaterów. I jakby Matt Bomer, czyli ten aktor, którego znamy, uwaga, z Glee, padło w tym odcinku, czy z filmu Odruch Serca. Więc jakoś miałam poczucie, że no Brendan Fraser, mówisz Timothy Dalton, no teoretycznie wszystko powinno zagrać, ale jakoś, wiesz, obejrzałam to tylko właściwie do końca dlatego, że miałyśmy rozmawiać o tym serialu i jakbyśmy nie miały zaplanowanej tej rozmowy, to ja bym go porzuciła w trakcie.
Tak, to jest bardzo pojechany, dziwaczny serial, ale niestety czasami też nudny, a często też po prostu głupi. Nawet jeden z odcinków nosi tytuł Dump Patrol, a nie Doom Patrol, więc może to jest właśnie to, z czym zostawię ciebie i słuchaczy i słuchaczki.
A jak kogoś nie zniechęciłyśmy, to do zobaczenia na HBO.
Będziemy rozmawiały teraz o serialu, który mi się bardzo podobał.
26 nominacji do nagrody Emmy, tegoroczny rekordzista. Bardzo misternie pleciona, gęsta, intensywna fabuła. Twórca Damon Lindelof, ten sam, który odpowiadał między innymi za Lostów. Na podstawie wybitnego komiksu, klasyka DC, przyznam, że ja nie jestem wielką fanką komiksów, mimo że jestem fanką superbohaterów, ale ten komiks czytałam z przyjemnością. I teraz powinnam zrobić taki suspens. Ty możesz powiedzieć tytuł.
No, ale właśnie nie wiem jak, bo serial się nazywa Watchmen, ale wszyscy na niego w Polsce mówią Watchmeni, nie spolszczając jego tytułu, nie tłumacząc go po polsku, więc będziemy po prostu rozmawiały o Watchmenach. I skoro jesteś fanką komiksu, to musisz mi odpowiedzieć na to pytanie. Dlaczego ten serial wzbudził w fanach właśnie oryginalnego komiksu Moore'a i Gibbonsa tak wielką furię? Oni po prostu kolektywnie nienawidzą tego serialu, bo uważają, że z dziedzictwem tego wielkiego dzieła DC stało się coś okropnego.
To zabawne, że mówisz, że kolektywnie, biorąc pod uwagę, że ja jestem zachwycona serialem, a...
bo jest jakimś złotym gralem, w ogóle świętym gralem. Nie wiem, skąd się wzięłaś. Tłumacz się teraz za tych, co nie lubią.
Wiesz co, no, ja rozumiem, że jak lubi się pewien byt, jakąś wersję opowiedzianej historii, to wydaje mi się, że jest się bardzo trudno od tej idealnej pierwszej wersji odłączyć. I nawet jeżeli, bo rzeczywiście Lindelof zrobił coś takiego, że wziął te wątki z komiksu Moore'a Gibbonsa, wziął, włożył do blendera, dorzucił trochę więcej rasizmu, trochę więcej swojej wizji, zmiksował i powstali właśnie Watchmeni. Myślę, że dobrze, że nie mówi się w Polsce na ten serial Strażnicy i że HBO się nie zdecydowało tłumaczyć na polski, bo to daje pewnego rodzaju różnicę z tym komiksem, który po polsku w Polsce funkcjonował właśnie jako Strażnicy, ale ja uważam, że serial jest lepszy od komiksu. Wszystkie skargi, zażalenia oraz obelgi proszę wysyłać na adres zuzanna.piechowicz@maupatok.fm albo seriale@maupatok.fm. Zapraszamy też naszego Facebooka, bo myślę, że parę takich wiadomości dostanę, ale jakby naprawdę uważam, że to jest lepszy, ciekawszy, właśnie głównie ze względu na ten wątek rasizmu, który jest tak jasno wyciągnięty na pierwszy plan, bo to jest właściwie serial o rasizmie.
I trochę taka historia alternatywna. Rzecz dzieje się w Stanach Zjednoczonych, ale zupełnie innych niż je znamy, dlatego że po pierwsze miał miejsce kataklizm, który właśnie był, rozumiem, w komiksie bardziej eksplorowany, tam kałamarnica, 3 miliony osób zabite i tak dalej, i tak dalej. No ale tak, Stany Zjednoczone 2019, nie było Watergate, USA wygrało wojnę w Wietnamie, w ogóle Wietnam jest jednym ze Stanów Zjednoczonych, świat pogłębia.
Powiedz, kto jest prezydentem.
Robert Redford jest prezydentem, proszę państwa. No, coś dziwnego.
Ja uważam, że i tak lepiej niż jest teraz. Już wolałabym Roberta Redforda niż Donalda Trumpa.
O jejku, to jest pytanie z cyklu dżuma czy cholera, na które w ogóle nie odważę się odpowiedzieć. No ale w każdym razie w świecie Watchmenów po raz kolejny zbliża się katastrofa, bo coraz większe wpływy i coraz większym zagrożeniem wewnętrznym dla Stanów Zjednoczonych jest tak zwana siódma kawaleria, czyli organizacja, przy którym Ku Klux Klan to są mili chłopcy z sąsiedztwa tak naprawdę.
Też ciekawie zaczyna się ten serial, bo bardzo jest ten początek przejmujący, bo nagle w serialu superbohaterskim jesteśmy w 1921 roku w Tulsie i to nie jest tak znana w Polsce historia i opowieść, bo to jest moment, w którym tłumy zwykłych białych obywateli urządziło masakrę czarnych sąsiadów z takiej dobrze prosperującej dzielnicy. Użyto tam nawet samolotu. I to jest prawdziwa opowieść.
I to wszystko składa się na historię, która niezwykle pasuje do współczesnych Stanów Zjednoczonych. W sumie chyba nawet bardziej dzisiaj niż rok temu. Bardziej dzisiaj niż w momencie, w którym Watchmeni trafili na serwis streamingowy. I tak jak Złote Globy, które są przyznawane gdzieś tam na początku roku, absolutnie pominęły Watchmenów. W ogóle jakby nie wzięto pod uwagę tego serialu, nie przyznano im nominacji. Jak teraz, jak powiedziałaś na samym początku, jest rekord. Jak myślisz, z czego to wynika?
Ja myślę, że Złote Globy są trochę mniej rewolucyjne niż Nagrody Emmy. Nie znaczy, że Nagrody Emmy są rewolucyjne, bo one często też pomijają różnych ciekawych twórców, ale wydaje mi się, że są odważniejsze w tym, tym jak wręczają nagrody, a ta historia nie jest standardowa i wiesz, te superbohaterskie seriale często są pomijane.
A widzisz, ja mam inną teorię, wiesz? Bo ja jednak myślę, że w Stanach Zjednoczonych też przez ostatni czas się bardzo wiele zmieniło.
No to też prawda.
I nie chodzi o to, że wszyscy, tak jak policja w Watchmenach, nosimy maseczki, tylko raczej chodzi o wielki wybuch dyskusji na temat rasizmu i zintensyfikowanie ruchu Black Lives Matter. Po tych wydarzeniach, o których wszyscy dobrze wiemy i o których słyszymy i rozmawiamy co dzień. Więc
ale wiesz, też mogli dać te nominacje serialowi typu, wiesz, Madam C.J. Walker własnymi rękoma o pierwszej czarnej milionerce. Więc też pokazuje jakąś inną wrażliwość, inny nacisk na to, co w popkulturze i jak w popkulturze rozmawiać o rasizmie. Ja myślę, że na przykład Kraina Lovecrafta to będzie też serial, który zgarnie mnóstwo statuetek.
Te seriale w ogóle się ze sobą rymują, prawda? Jest nic takiego, że trudno jest nie myśleć o Lovecrafcie właśnie nie mając z tyłu głowy Watchmenów. Chociaż ja powiem chyba, jednak z tych dwóch seriali bardziej weszłam w Krainę Lovecrafta niż w te superbohaterskie klimaty, ale w sumie nie mam jakichś takich przekonujących argumentów dlaczego.
Myślę, że to jest twój dystans do superbohaterów po prostu. Jesteś uprzedzona do superbohaterów. Ale też jeszcze wracając trochę do tego, o czym są Watchmeni, bo tę siódmą kawalerię, o której mówiłaś, ścigają policjanci. Mamy główną policjantkę Angela Abar, która jest niesamowita na ekranie. Właściwie niesamowita jest Regina King, która gra Angela Abar. Naprawdę takiej superbohaterki popkultura potrzebowała.
Bo nie dość, że kobieta jest czarnoskóra, nie dość, że jest kobietą, to jeszcze też nie jest dwudziestolatką, tylko powiedzmy już bardziej dojrzałą osobą i mało jest w ogóle takich ról.
Matką.
Tak, zupełnie się wymyka z tego całego zestawu, do którego przyzwyczaiły nas filmy o superbohaterach albo seriale o superbohaterach.
I to jest moim zdaniem też wielka zaleta Watchmenów, bo właśnie to, że ona, że skupiona jest narracja wokół niej i cała fabuła wokół niej jest niezwykle ważna. No ale cały ten świat jest bardzo przerażający w tych Watchmenach, mimo że teoretycznie jest to dystopia, jakaś wersja wydarzeń, alternatywna wersja historii, to jednak mam wrażenie, że tak adekwatna, chociaż wiesz, we współczesnych Stanach Zjednoczonych to policja nie jest bohaterska, bo to policja jest często oprawcami, jeżeli chodzi o czarnych obywateli.
Ja nie wiem, ja też mam takie poczucie, że ten serial został bardzo mocno chwalony przez recenzentów, że on zdobywał genialne recenzje i był świetnie przez nich oceniany. Natomiast widzowie jakoś tak chyba cicho było dosyć o nim. W sensie, że było bardzo dużo osób, które były rozczarowane, bo właśnie liczyły na to, że dostaną serial superbohaterski, a nie taki polityczno sensacyjno odnoszący się do bieżących spraw, czy nawet historycznych.
Bo to jest moim zdaniem bardziej seria dla tych, którym podobało się na przykład Years and Years, czy Czarnobyl, niż dla tych, którzy oglądają The Umbrella Academy. Wiesz, wydaje mi się, że to jest kwestia grupy docelowej, że to superbohaterstwo jest trochę w tle, że to nie jest o tym serial, że to jest serial właśnie bardziej wiesz, w stylu właśnie takiego political fiction.
I być może właśnie tak go trzeba interpretować, tylko problem jest w tym momencie, że właśnie tak jak ładnie to nazwałaś, grupa docelowa może się zniechęcić tym, że właśnie na podstawie komiksu albo że są tam bohaterowie o niesamowitych umiejętnościach. Na pewno przyciąga do tego serialu obsada, bo jest kilka takich epizodów, powiedziałabym, gwiazdorskich, typu Don Johnson czy Jeremy Irons. Błyszczy Regina King, o której jeszcze powiedziałaś, i jedna z takich bohaterek i aktorek, które zawsze mnie przed ekranem jakoś przywiążą do niego, czyli Jean Smart, która też często gra w serialach superbohaterskich, bo tu nie tylko Watchmeni, ale i w Legionie, o którym zaraz będziemy opowiadały, też się pojawiła w ważnej roli.
Jeszcze raz powiemy na zachętę. 26 nominacji do tegorocznych nagród Emmy. Rekordzista tegoroczny. Mam nadzieję, że to was zachęciło. Serial Watchmeni do zobaczenia na HBO Go. Nie tylko dla fanów superbohaterskich seriali.
Słowo się rzekło, czas na serial Legion. Od połowy sierpnia można oglądać wszystkie sezony na HBO Go, chociaż ten trzeci sezon, który jest bezpośrednim powodem tego, że o nim dzisiaj rozmawiamy, miał premierę prawie rok temu, tyle że musiał jakiś czas swój odleżeć na półce, zanim trafił do Polski legalnie. Ale ja się z tego powodu bardzo cieszę, bardzo jestem tym podekscytowana, bo serial Legion jest fantastycznym serialem.
Tak, to jest świetny świetny serial, rozmawiałyśmy o nim w odcinku już na temat trochę innych seriali o superbohaterach, zachwycałyśmy się wtedy i będziemy zachwycać się teraz. Nie tak jak Watchmenami, żeby było jasne, ale wciąż jest to naprawdę dobrze zagrana, dobrze zrealizowana, dobrze opowiedziana produkcja. Jedyny mój zarzut, właściwie to nie jest zarzut, ale to nie jest serial, który można oglądać sobie trochę w tle, pracując czy robiąc coś innego, bo łatwo się w tej fabule zgubić.
Ojejku, bo ta fabuła jest właśnie tak zrobiona, żeby się w niej zgubić. Ona jest po to, żeby kluczyła, gdzieś zawijała się, meandrowała w ogóle przez skoki w czasie, które są nieustające, przez wielość pól, na których dzieje się ten serial. To właśnie to jest, to właśnie to świadczy o jego wielkości, że ja, zblazowana konsumentka, nie ukrywajmy, mediów, filmów, seriali, no ktoś mnie wprawił w osłupienie i jestem tym zachwycona, bo czasami się denerwuję, czasami się nudzę, czasami się gubię, ale to jest coś nowego.
Serial opowiada o Davidzie Hallerze, w tej roli Dan Stevens, zresztą świetny aktor, który od czasów szczenięcych przebywa w różnych szpitalach psychiatrycznych w związku z swoją chorobą, choruje na schizofrenię i podczas jednego z takich pobytów spotyka innego pacjenta, który twierdzi, że to, co David widzi, to co słyszy, to czego doświadcza, to jest właściwie prawda i rzeczywistość, a nie jego choroba.
I to pytanie, choroba psychiczna czy supermoce, jest właściwie osią pierwszego sezonu tego serialu. Noah Hawley mówił, że to było dla niego bardzo ważne, że właśnie wątek szpitala psychiatrycznego i wątek tego, co jest jawą, a co jest wyobrażeniem, co jest produktem leków, a co jest produktem właśnie wyjątkowości głównego bohatera, czyli Davida, było dla niego bardzo, bardzo istotne. Sam twórca, showrunner tego serialu, to jest ten sam Hawley, który zrobił serial Fargo. I mam wrażenie, że to Fargo trochę widać w Legionie, ale widać też Lyncha na przykład, ale widać też inspirację Alicją w Krainie Czarów.
To jak mówisz o twórcach, to trzeba podać inne nazwisko.
No.
Serial jest, jak to zwykle przy serialach superbohaterskich, adaptacją komiksu. Jednym z autorów komiksu jest Bill Sienkiewicz. I nie, zbieżność nazwisk nieprzypadkowa, ponieważ jest to kuzyn Bartłomieja Sienkiewicza oraz prawnuk Henryka Sienkiewicza.
Tak, i nawet czytałam gdzieś jakiś wywiad z nim. Niestety nie za bardzo jest on zainteresowany i zaznajomiony z polską kulturą, więc my możemy się ekscytować, a on to tak raczej... ciekawe, czy wie, gdzie tam leży Polska.
Raczej ma problem z nazwiskiem w Stanach Zjednoczonych pewnie, nie? Sienkiewicz.
Tak,
niełatwo.
Tak, myślę, że tak. No i właśnie, Legion to jest chyba najdziwniejsze, co się przydarzyło Marvelowi. Taka luźna interpretacja tej X-menowskiej serii. Fani w ogóle Marvela też się ekscytowali tym trzecim sezonem, bo tam miał się wreszcie właśnie pojawić ojciec Davida, czyli właściwie szef całej ekipy X-menów i jej twórca. To jest serial po prostu artystyczny, mi się wydaje. Tak chyba go trzeba ocenić. To jest absolutny przerost formy nad treścią i to w ogóle nie przeszkadza, tylko jeszcze bardziej zachwyca.
Chciałam tylko powiedzieć, że zachwycałaś się trzema z pięciu seriali bohaterskich, o których dzisiaj rozmawiałeś.
Albo pojawiły się wreszcie seriale, które mi się podobają, albo rzeczywiście się w nie wkręciłam. Obie te opcje są możliwe.
Będę sobie wmawiać, że to mój pozytywny wpływ.
Okej, niech tak będzie. Zapraszamy jak co tydzień na naszą stronę na Facebooku Szkoda Czasu na Złe Seriale i na naszego Instagrama, a przede wszystkim zachęcamy gorąco do odsłuchania naszych poprzednich audycji. Wszystko można znaleźć na stronie tok.fm.pl. Tam też są poprzednie rozmowy nasze na temat właśnie seriali o superbohaterach.
Bardzo dziękujemy.
Anna Piekutowska
i Zuza Piechowicz.
W rozrywce nastała era seriali. Powstaje coraz więcej nowych produkcji. Jedne lepsze, inne gorsze. Szkoda czasu na złe seriale. To podcast, w którym Anna Piekutowska i Zuzanna Piechowicz polecają produkcje warte uwagi. Szkoda czasu na złe seriale we wtorek na tok.fm.pl.